Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
W cyfrowym świecie.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś w programie porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Jest ona coraz bardziej obecna w naszym życiu, niesie ze sobą fantastyczne rozwiązania i pomoc, ale wiąże się też z zagrożeniami. I o tym za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi. Tymczasem zapraszam na serwis z cyfrowego świata. Sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy w Polsce. Szczególnie podatne na nową technologię i zmiany są zawody specjalistyczne. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny AI na polskim rynku pracy. Współautor publikacji, Ignacy Święcicki, tłumaczy, że pracownicy, zanim zaczną czerpać korzyści z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, będą musieli wyłożyć wysiłek w naukę nowych umiejętności. Dzięki nowym technologiom bardziej kreatywnej pracy będą mogli oddać się na przykład nauczyciele akademiccy.
Cały czas będzie potrzebna ta osoba, która będzie uczyła studentów, ale na przykład już do pracy naukowej wykorzystanie takich narzędzi, które pozwalają szybko streścić dotychczasowe badania, czy podsumować je, czy wysunąć jakieś główne tezy, które potem oczywiście badacz weryfikuje, tak? Ale jak masz jakąś podstawę, nie zaczyna od przeglądania dziesiątek jakichś papierów naukowych, no to się wydaje, że to mocno na tego rodzaju pracę może wpłynąć i też może ją oczywiście przyspieszyć, tak?
Według raportu w sumie w 20 zawodach najbardziej wystawionych na wpływ sztucznej inteligencji pracuje ponad 3,5 miliona Polaków. 50 tysięcy uczniów klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej z całego kraju będzie uczyło się matematyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, a także Politechniki Warszawskiej. Program Inteligentna Matematyka Zeszyt Online został opracowany przez naukowców z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Rektor uczelni, profesor Krzysztof Zaręba, wyjaśnia, że program ma pokazać, że sztuczna inteligencja jest nie tylko zagrożeniem, ale i szansą.
My mamy problem ze sztuczną inteligencją, także na uczelniach. Myślimy o tym, jak skutecznie wykorzystać sztuczną inteligencję do tego nauczania, ale także jak przeciwdziałać pewnym patologiom, które niestety dzięki tej sztucznej inteligencji są możliwe. Teraz oferujemy nasz produkt dla młodzieży, dla dzieci. Pracujemy nad podobnymi narzędziami także dla studentów.
Na program wykorzystujący sztuczną inteligencję w nauce matematyki Ministerstwo Edukacji przeznaczy 6 milionów złotych. Awatar Marii Skłodowskiej-Curie, zaprojektowany przez naukowców, ma być pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów. O projekcie cyfrowej Marii Curie-Skłodowskiej mówi Krzysztof Kujawski z firmy Humanverse.
Maria skonstruowana jest w taki sposób, że mamy duży model językowy, bardzo kreatywny, który pomaga w odbiorze Marii jako prawdziwej osoby, i drugi model, bardziej merytoryczny, który sprawdza ten pierwszy.
Z awatarem wybitnej uczonej rozmawiał Krzysztof Kujawski.
Powiedz, pamiętasz swoją ostatnią wizytę w Lublinie?
Tak, to było w sierpniu 1930 roku. Lublin zawsze miał dla mnie szczególne znaczenie. To tu moja rodzina zostawiła swój ślad, a ja jako młoda dziewczyna przyjeżdżałam na wakacje do podlubelskich wsi.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i firma Humanverse zamierzają rozwijać ten projekt w przyszłości. Taka wirtualna Maria byłaby pomocą dydaktyczną dla nauczycieli. W naszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Teraz zapraszam na rozmowę z naszymi ekspertami, profesor Małgorzatą Gruchołą i doktorem Łukaszem Sarowskim z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W cyfrowym świecie.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Czym ta sztuczna inteligencja jest?
To znaczy tak, na pewno trzeba podkreślić fakt, że w chwili obecnej nie ma jednej akceptowanej definicji. Każda dyscyplina próbuje jakby zaadaptować do swojej metodologii. No i ogólnie możemy powiedzieć, że są to systemy, które wykazują inteligentne zachowania i tą inteligencję widać poprzez analizę otoczenia. I tak, analizują otoczenie, podejmują pewne działania. I te działania są podejmowane z pewnym stopniem autonomii po to, żeby osiągnąć określony cel. I ogólnie mówiąc o sztucznej inteligencji, należy wyróżnić takie dwa podstawowe typy. Może być tak zwana wąska, słaba, albo ogólna, silna. Czym one się różnią? Ta wąska słapa zarezerwowana jest do rozwiązywania konkretnych problemów, na przykład wygenerowanie tekstu, wygenerowanie obrazu, czy na przykład diagnostyka w medycynie. I najczęściej to są pewne programy, które wykonują konkretne zadania albo rozwiązują konkretne problemy. Natomiast ten drugi typ, czyli ogólna, silna, ta z kolei zarezerwowana jest dla oprogramowania symulującego procesy ludzkich zachowań. I tu jest ta podstawowa różnica, tak? Że w przypadku wąskiej mówimy o programach, w przypadku tej ogólnej mówimy o pewnych systemach. I też co należy podkreślić, że w chwili obecnej mówimy o tej wąskiej, natomiast ta ogólna to jest pewna perspektywa, tak, przyszłości.
W zasadzie mówiąc o tej ogólnej sztucznej inteligencji, która jest oczywiście prognozowana przez takich wybitnych badaczy jak Ray Kurzweil czy o superinteligencji, o której pisał Nick Bostrom, warto zauważyć, że w obszar dyskusji wprzągnięty jest też cały obszar popularno-naukowy, ponieważ literatura science fiction już od dawien dawna, kiedy wrócilibyśmy do Lema, Asimowa, Dicka, przedstawiała nam maszyny jako coś, co wykracza poza czysto przedmiotowe ich traktowanie, postrzeganie, a więc wyjścia poza ten schemat tej słabej sztucznej inteligencji w kontekście projektowania maszyn, które być może w przyszłości będą w stanie dorównywać nam funkcjami poznawczymi oraz całym repertuarem podejmowania działań opartych na rozumowaniach, wnioskowaniach, a także być może i kreatywności, co odsłania przed nami w sumie też bardzo interesujące perspektywy badawcze, na ile rzeczywiście literatura, science fiction, kultura popularna jest w stanie opowiadać nam o świecie, który być może za ileś lat, być może, będzie możliwy pod kątem jego zrealizowania technicznego. Właśnie dzisiaj jesteśmy na etapie, gdzie podejmowane są próby realizacji technicznej pewnych konceptów teoretycznych. Oczywiście jesteśmy wszyscy pod wrażeniem, jeżeli chodzi o skalę wykorzystania dużych modeli językowych, tak jak ChatGPT, czy innych modeli, które stały się naszą codziennością już od 2 w zasadzie lat. Ta rzeczywistość oparta na nasyceniu technologicznym jest rzeczywistością niezwykle płynną, zmieniającą się ciągle w kontekście być może w przyszłości odczytywania też tego, co się znajduje w kulturze popularnej z zupełnie innej perspektywy, nie tylko jako pewnych ciekawostek i projekcji przyszłości, ale realności, w której zaczynamy funkcjonować.
Wspomniał pan doktor ChatGPT, wspomnijmy te inne przykłady, które nas otaczają właśnie różnych zastosowań sztucznej inteligencji.
Jeżeli chodzi o urządzenia, to w zasadzie jesteśmy otaczani zewsząd narzędziami, które działają w oparciu o to, co się dzisiaj właśnie szeroko nazywa sztuczną inteligencją. W zasadzie dzisiaj nasze smartfony, nasze tablety, telewizory, wszędzie jest smart, prawda? Smartwatches, smart TV. Termin smart w ogóle wskazuje uwagę na bardzo ciekawą kwestię dotyczącą szerokości rozpiętości tego, co się dzisiaj próbuje nazywać pewnego rodzaju inteligencją. Oczywiście nie możemy tutaj też zakładać, że jest to inteligencja stricte rozumiana z antropocentrycznego punktu widzenia, ponieważ mamy tutaj tylko i wyłącznie do czynienia z próbą częściowego realizowania technicznej funkcji poznawczych człowieka.
Myślę, że łatwiej byłoby nawet wskazać obszary, w których nie ma tej sztucznej inteligencji, niż właśnie wskazywać obszary, w których ma zastosowanie. Bo tak jak pan doktor wspomniał, tak, z takich powiedzmy bliskich nam przykładów, smart domy, tak, czy tak zwany cały internet rzeczy. Dalej, medycyna. W medycynie przede wszystkim, mówię przede wszystkim, bo tak naprawdę znów w każdym powiedzmy obszarze jest wykorzystywana, ale diagnostyka to jest bardzo duże takie narzędzie, tak, wspierające pomoc lekarzy. Dalej, jeżeli przejdziemy na grunt edukacji, podobnie, czy od strony tak ucznia, to będzie generowanie tekstów, generowanie obrazów, odrabianie lekcji i tak dalej, i tak dalej. Ze strony znów nauczyciela przygotowywanie lekcji, przygotowanie konspektów, cała rzecz, czy zadania związane z taką administracją. Także jeżeli znów spojrzymy na to z perspektywy tak naszej, czyli pracy na uczelni, też widzimy, że mnóstwo chociażby przygotowywaniu prezentacji, przygotowywanie na przykład spisu treści, tak? Powiedzmy, mamy seminarium magisterskie, więc nie ma problemu, żeby poprosić, tak, sztuczną inteligencję, żeby zaproponowała nam spis treści pracy, czy to będzie magisterska, czy licencjacka, czy nawet kilka takich, po to, żebyśmy później przedyskutowali ze studentem, który z nich będzie najlepszym, najbardziej wiarygodnym. Tylko na jedną rzecz chciałabym tutaj zwrócić znów. Jeżeli wykorzystujemy tą sztuczną inteligencję, to dobrze jest, jeżeli my wcześniej mamy pewną wiedzę, pewien warsztat, po to, żebyśmy właśnie posiadając wiedzę, mogli ocenić, czy to, co zaproponowała nam sztuczna inteligencja, czy to jest zgodne z prawdą, czy to jest właściwe. I to będzie się odnosiło do każdego obszaru, podobnie jak lekarz, tak? Nie może basować tylko na tym, co mu zaproponuje sztuczna inteligencja, tylko musi to skonfrontować, basując na własnej wiedzy, podobnie nauczyciel, podobnie student i podobnie uczeń, tak? Prosty przykład. Ma napisać rozprawkę, wypracowanie i że on wcześniej tej książki nie przeczyta, on nie będzie w stanie zweryfikować, czy to, co mu napisała, tak? Sztuczna inteligencja, czy to jest zgodne z prawdą, więc w każdym obszarze wykorzystujemy, ale powiedzmy takim idealnym rozwiązaniem jest to, że mamy wiedzę, mamy pewne umiejętności, żeby zweryfikować, czy to, co nam proponuje system, jest zgodne z obiektywnym stanem rzeczy.
W cyfrowym świecie.
Taka kolejna rzecz to są zagrożenia różne związane ze sztuczną inteligencją.
No tutaj przede wszystkim możemy zwrócić uwagę na cały repertuar zagadnień związanych z brakiem uregulowań takich naprawdę dogłębnych i konkretnych, jeżeli chodzi o wykorzystywanie tych nowych narzędzi, które stały się już naszą codziennością, z których wszyscy tak ochoczo korzystamy. To jest oczywiście ogromne też pole badań z zakresu właśnie zarówno kwestii dotyczącej etyki sztucznej inteligencji i zastosowania, która może posłużyć za podstawę oczywiście dla wprowadzania pewnych regulacji prawnych. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o te zagrożenia, no, duże wątpliwości budzi kwestia plagiaty, prawda? Więc kwestia uregulowania tego od strony właśnie takiej prawno-autorskiej. Kwestia dotycząca również wchodzenia w interakcję, bo to też jest niezwykle istotna kwestia z urządzeniami na poziomie społecznym, ponieważ takim dużym obszarem rozwoju sztucznej inteligencji i jej udzielenia leśnionej formy, jaką jest robotyka, jest ten obszar społecznej sztucznej inteligencji i robotyki, który zmierza do budowania maszyn, z którymi będziemy mogli wchodzić w interakcje społeczne w zasadach podobnych do tych, jakie te interakcje odbywają się między nami, a naszymi znajomymi, przyjaciółmi, czy też tych interakcji, jakie mamy w rodzinie, a więc tutaj już poniekąd dobrze nam znany problem uzależnień związanych z korzystaniem z tego typu technologii, ale pojawia się niezwykle interesujący wątek, że to uzależnienie będzie posiadało nieco inny charakter właśnie, wykraczający poza tylko i wyłącznie taką bierną postawę użytkownika względem tego narzędzia, które posiada, ale być może, jak niektórzy badacze wskazują, to aplikowanie cech podmiotu ludzkiego w obszar budowania społecznej sztucznej inteligencji może doprowadzać w konsekwencji do pobudzania w nas skłonności antropomorfizacyjnych, a więc do myślenia o takich maszynach w kategoriach bardziej osobowych niż przedmiotowych, co być może otwiera duże pole do debaty nad koniecznością wyznaczania pewnych reguł aplikacyjności tego typu maszyn. No, COVID tutaj był takim dość istotnym czasem, w którym znacząco wzrosła liczba subskrypcji chatbotów, technologii, które pozwalają wchodzić tam właśnie w takie dyskusje, interakcje podobne do tych, jakie mamy z innymi użytkownikami, gdzie psycholodzy właśnie badają to, jaki ten wpływ rzeczywiście takiej komunikacji z bytami nieludzkimi, a które mogą symulować posiadanie właśnie cech podmiotu ludzkiego, mogą przynieść w przyszłości konsekwencje. Nie ma dzisiaj jednej obowiązującej definicji sztucznej inteligencji. Oczywiście takowa została zaproponowana w dokumencie AI Acta, próbując stworzyć taką uniwersalną definicję, która posłużyłaby następnie do wprowadzenia określonych regulacji prawnych. Niemniej jednak właśnie problematyczne bywa wypracowanie kryteriów odnoszących się do urządzeń, oprogramowań czy też maszyn, które musiałyby posiadać te określone własności, kryteria, aby zostać określone mianem sztucznej inteligencji.
Na pewno w tej medycznej sztucznej inteligencji jest pomysł taki, żeby wprowadzić coś takiego jak tak zwane certyfikaty sztucznej inteligencji. One mają polegać na tym, że wprowadzamy jakby nowe narzędzie, tak? Wdrażamy, obserwujemy i jakby wszelkie te słabe strony staramy się poprawić, tak? I w tych certyfikatach zapisujemy kolejne udoskonalenia, kolejne zmiany, po to, żeby w momencie, kiedy to będzie dopuszczone już, powiedzmy, do pracy w szpitalach, w medycynie, żeby ten jakby najlepszy, najbardziej poprawiony model funkcjonował.
Powszechny też jest zawsze taki głos, że ludzie boją się, że maszyny, w cudzysłowie, odbiorą im pracę. Jest coś takiego, prawda?
Jest oczywiście, ale to nie jest zjawisko nowe, ponieważ każda rewolucja technologiczna przynosiła obawy związane właśnie z zastępowaniem siły roboczej człowieka przez maszyny. Więc dzisiaj w zasadzie odżywają te obawy, których już jako ludzkość doświadczaliśmy wielokrotnie przez wszystkie rewolucje przemysłowe, technologiczne do dnia dzisiejszego. No warto tutaj zauważyć, że jeżeli chodzi o tą dyskusję, to środowiska zazwyczaj dzielą się na techno-optymistów i techno-pesymistów. I w zależności od tego, z kim porozmawiamy, to tutaj ten scenariusz przyszłości będzie zarysował się zupełnie inaczej. No wiadomo, że za każdą technologią idą konkretne zmiany, zmiany także struktury społecznej, zmiany gospodarcze, bo no, automatyzacja gospodarki jest po prostu faktem, który nie wymaga komentarzy. To się po prostu dzieje. Pewne zawody na pewno znikną, tak jak to miało miejsce w przeszłości. No ale warto też podkreślić, że będą pojawiały się nowe, tylko od nas będzie zależało, czy z nich skorzystamy.
Gośćmi programu W Cyfrowym Świecie byli profesor Małgorzata Gruchoła i dr Łukasz Sarowski z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W dzisiejszym programie to już wszystko. Na kolejne zapraszam już za tydzień.
W Cyfrowym Świecie.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.